Wojciech Jedlina Jakobson. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom. Wspomnienia. Wydawnictwo Replika.
Samo powstanie to ono faktycznie było wielkopolskie, bo najważniejsze rzeczy nie licząc wybuchów w Poznaniu, zdobycia Ławicy, które to lotnisko zresztą było wówczas poza Poznaniem, to nie było w granicach Poznania przecież. Natomiast później najważniejsze walki toczyły się poza Poznaniem. Są opracowania, które no dosyć też wiarygodnie pokazują ilość ofiar, tak? Czyli po około 2000 ludzi.
Profesor Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
Działały różnego rodzaju stowarzyszenia pamięci. One no, starały się właśnie poprzez druk różnego rodzaju wspomnień, starały się opracowywać historię tego powstania. W okresie powojennym natomiast ta pamięć powstania no, to miała różne okresy. No, do 1956 roku to nie za bardzo. Po 1956 powstanie nagle znalazło się, można powiedzieć, stało się w tej narracji historycznej czy polityce politycznej PRL-u dosyć popularne w czasach gomułkowskich, no bo antyniemieckie i tak dalej.
Ludowe,
demokratyczne, tak. No faktycznie było demokratyczne. To było bardzo demokratyczne powstanie, bo brały udział właściwie wszystkie grupy społeczne w tym powstaniu, więc no, podkreślano ten demokratyzm. No, życiorysy niektórych powstańców nie były ciągle zbyt poprawne, dlatego że tak jak na przykład właśnie tutaj Jedlina Jakobson z frontu walk wielkopolskich trafił na wschód, no i to już ta walka nie była mile widziana.
I tu ucinano.
Ucinano, tak. To jest ten problem właśnie też z życiorysami, jak się studiuje te no wydawane na przykład w PRL-u również wspomnienia powstańców wielkopolskich, no to jest oczywiście o powstaniu, ale no później często są luki w tych życiorysach, tak? Nagle nie wiadomo, co się stało po tym 19 roku. Natomiast my wiemy, co się stało, bo większość z nich walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej czy w walkach na Ukrainie.
Komendanta Kitla ciągle jeszcze brak. Brak też map, chociażby orientacyjnych. Moich własnych nie mam na razie pod ręką. Dostaję jedynie z jakiegoś niemieckiego atlasu dla szkoły ludowej wydartą kartkę prowincji poznańskiej. Musi mi ona wystarczyć w następnych tak ważnych dniach dla orientacji w rozmaitych strategicznych poczynaniach. Przedłożyłem zebranym konieczność wyprawy celem zdobycia Inowrocławia i kazałem poczynić przygotowania na dłuższy wymarsz, tak pod względem wyekwipowania oddziałów, jak też i aprowizacji. Komendantowi dworca Grocholskiemu poleciłem mieć w pogotowiu 2 pociągi celem odwiezienia oddziałów. Dyrektor poczty miał wezwać Powic i Witkowo, by tworzące się tam oddziały ruszyły zaraz wzdłuż granicy na Kruszwice, rozbrajając napotkane po drodze drobne posterunki pruskie. Anders nie miał wracać ze Żnina do Gniezna, lecz podążyć przez Barcin, Pakość, aby stanąć na północ od Inowrocławia. Ponadto kazałem wezwać najbliższe oddziały legionowe w Kole i Włocławku, by od dnia 3 stycznia zapuściły się w lasy pod Gniewkowem, uniemożliwiając przedostanie się tą drogą ewentualnych posiłków niemieckich z Torunia i aby w dniu 5 stycznia natarły na Inowrocław od wschodu. Jak już wspomniałem, od wczesnego rana panował ożywiony ruch na Placu Koszarowym. Formowały się na wyprawę inowrocławską oddziały marszowe. Przygotowuje się tabor dla nich, a więc żywność na 5 dni, kuchnie polowe i jaszczyk z amunicją. Ho, jak jej mało. Lekarz, doktor Kruszka, który wraz z doktorem Dreckim zgłosił się jako ochotnik w koszarach, pojedzie z wyprawą, zabierając wóz sanitarny. W pierwszej grupie, już gotowej do wymarszu, w sile około 300 ludzi pod dowództwem Cymsa i Bittnera, wyznaczam następujące zadania. Zabrać po drodze gotowych do wyprawy trzemieszniaków i podjechać pociągiem dalej aż pod Mogilno. Zagarnąć je i ruszyć dalej na Strzelno. Spotkają tam oddziały powstańców z Witkowa i Powidza, którzy zachodzą Strzelno od południa. Miasto ma silną i zdyscyplinowaną załogę z energicznymi oficerami. Będzie ciężka rozprawa przy zdobywaniu. Trzeba zajść od wschodu, gdyż stamtąd Niemcy nie spodziewają się ataku. W okolicy Kruszwicy znajdą ochotników, których trzeba będzie uzbroić. Może uda się to zrobić przy pomocy ewentualnej zdobyczy z Mogilna i Strzelna. Na Inowrocław uderzą od strony południowej, to znaczy na koszary artylerii. Druga grupa w sile 200 chłopa pod Bojanowskim wyruszy po odebraniu meldunku, że Mogilno zdobyte i podjedzie na pół drogi do stacji Janikowo. Jest to bowiem wieś silnie obwarowana przez Grnszutz. Zatrzymują tam pociągi i rewidują pasażerów na przesmyku między jeziorami. Próba wjechania na dworzec i zdobycia go jednym zamachem wypadłaby co najmniej bardzo krwawo. Lepiej jest za dnia jeszcze podejść na linię jezior po obu stronach toru i w bezpiecznej odległości od strzału demonstrować swą obecność, zwłaszcza ku północy. O zmroku gros sił ruszy marszem okalającym na południe, by w przeciągu 4 godzin stanąć na wschód od stacji. Tymczasem pozostały słabszy oddział roznieci na szerokiej przestrzeni ognie obozowe, podtrzymywane przez ludność cywilną. A sam, skoro zapadnie zmrok, rozpocznie upozorowany, lecz zawzięty atak wzdłuż grobli toru kolejowego, koncentrując na sobie całą uwagę niemieckiej załogi. Ma przestać strzelać dopiero z chwilą, kiedy wypuszczone rakiety wskażą mu, że główny oddział po odbyciu marszu okalającego rusza do ataku. Zdobywszy Janikowo, batalion idzie wzdłuż toru kolejowego na Inowrocław i uderza od zachodu na dworzec i koszary piechoty. Oddział konny w sile 30 ludzi pod Chełmickim pójdzie na Pakość. Dotrze do toru kolejowego Inowrocław-Bydgoszcz. Rozkręci szyny i uniemożliwi niesienie pomocy Inowrocławiowi od strony Bydgoszczy. Na swej drodze natknie się na oddział Andersa idący od Żnina. Razem będzie ich prawie setka, a zatem będą mogli stawić czoło nawet silniejszym atakom niemieckim. Te wszystkie zasadniczo dosyć szczegółowe dyspozycje mogłem wydać dzięki informacjom o rozlokowaniu sił niemieckich zdobytym podczas mej jazdy z Gdańska do Gniezna. We'll be right back.